Pacjenci z chorobami przewlekłymi w okresie pandemii koronawirusa czują się zdezorientowani. Część z nich obawia się zakażenia w placówce opieki zdrowotnej, wielu skarży się na trudności w dostępie do lekarzy, a do nowej formy kontaktu, jaką jest teleporada, nie wszyscy są przekonani. Jednak zwlekanie z diagnostyką i leczeniem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Aby pobudzać wrażliwość zdrowotną Polaków dotyczącą chorób przewlekłych, powstała kampania Badaj się i lecz, wspierana przez organizacje pacjentów i towarzystwa naukowe. Choroby płuc wymagają stałej kontroli, a ich objawy, jak choćby duszność i kaszel, mogą być podobne do objawów COVID-19. W związku z tym rozmawiamy dziś z panem profesorem Pawłem Śliwińskim, kierownikiem drugiej kliniki chorób płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, co pandemia koronawirusa zmieniła w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami płuc, takimi jak POHP czy idiopatyczne włóknienie płuc?
Odpowiem w ten sposób. Nie powinno się zmienić nic. Natomiast zmieniło się o tyle, że tak jak pani wspomniała, sama pandemia wywołana koronawirusem spowodowała zmiany w życiu każdego z nas, zmiany w życiu codziennym i niestety też wpłynęła na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Wpłynęła w ten sposób, że cały szereg szpitali został wyłączony z rutynowego funkcjonowania. Zostały zamienione te szpitale, jak wiemy, w szpitale jednoimienne. Teraz się to troszkę ponownie zmienia. Tym niemniej wiele szpitali jest nastawionych, ukierunkowanych na niesienie pomocy chorym zakażonym koronawirusem, chorym z ciężką czy bardzo ciężką postacią choroby COVID-19. Również taka ogólna wiedza, też między innymi przekazywana przez media, nakazująca zachowywanie dystansu, zakładanie masek, generalnie używanie środków ochrony osobistej i dbanie o to, aby nie kontaktować się z najbliższym otoczeniem w takim zakresie, jak to do niedawna było, też wpłynęła na pewien, i to z jednej strony dobrze, wpłynęła na zwiększenie czujności, zwiększenie ostrożności pacjentów. Pacjenci ewidentnie zaczęli rzadziej pojawiać się w przychodniach, ewidentnie zaczęli odmawiać wizyt w szpitalach na zaplanowane badania, na zaplanowane wcześniej badania. I myślę, że w tym pierwszym okresie pandemii, a więc w marcu, w kwietniu, to było pożądane zachowanie, ponieważ niezależnie od tego, co się może tak potocznie mówi, to jednak system nie był przygotowany w pełni na radzenie sobie z taką sytuacją, bo to sytuacja niecodzienna i trudno oczekiwać, żebyśmy byli codziennie przygotowani na występowanie sytuacji niecodziennych. I faktycznie ten pierwszy okres to takie zachowania mógł tłumaczyć. Natomiast potem, jak już się pojawiły odpowiednie zabezpieczenia, nasza wiedza na temat całego sposobu szerzenia się zakażeń koronawirusem, przebiegu tej choroby, a szczególnie różnic przebiegu tej choroby między tym, co obserwowaliśmy w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, a szczęśliwie dużo łagodniejszym przebiegiem tej choroby w Polsce, no powinny troszkę zweryfikować dotychczasowy sposób zachowania i powinniśmy, myślę w imieniu pacjentów, powinni państwo no zacząć myśleć tak jak poprzednio przed pandemią, a więc jeżeli się pojawiają jakieś nowe objawy, czy jeżeli ktoś miał już rozpoznaną chorobę, a pojawiają się nowe, niepokojące objawy, albo objawy dotychczas obecne nasiliły się, to powinien to być sygnał dla każdego z państwa do kontaktu z lekarzem. Nie należy dalej pozostawać w ukryciu. Należy racjonalnie się zachowywać, czyli zabezpieczać w postaci już tych przysłowiowych maseczek. Jeżeli ktoś nie może nosić maseczki, to można zastosować przyłbicę. Może też tutaj jest miejsce na taką dygresję, bo często słyszymy, że ktoś nie nosi maseczki, bo ma zwolnienie od lekarza, bo coś tam.
Najczęściej grzybica płuc się pojawia wśród argumentów.
Ja chcę powiedzieć, że nawet jeżeli ktoś ma stałą duszność, a taka towarzyszy na pewno chorym na POHP, na pewno może towarzyszyć wielu chorym na astmę, na pewno może towarzyszyć wielu chorym na samoistne włóknienie płuc i jest to zrozumiałe, że założenie maseczki na usta i nos może utrudniać oddychanie, ale w takich sytuacjach nie powinno to być wytłumaczeniem, to czyli choroba, że ja się nie zabezpieczam, tylko należy założyć przyłbicę, która chroni i oczy i jednocześnie w jakiś sposób utrudnia rozprzestrzenianie się tego aerozolu, który każdy z nas oddychając, rozmawiając, czy kichając, kaszląc z siebie wydala. W związku z tym te zabezpieczenia jednak uważam, że każdy powinien nosić.
Pandemia koronawirusa nie zatrzymała innych chorób, przewlekłych chorób. Jakie objawy ze strony układu oddechowego mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie płuc? Jak te dwie choroby należałoby różnicować? Kiedy pacjent powinien zdecydować się na wizytę u lekarza, pulmonologa, no, ponieważ zacznie odczuwać niepokojące objawy? Przy jakich objawach powinien się pojawić w gabinecie lekarza?
Czy mówimy o chorobach układu oddechowego, tak. czy mówimy o próbie różnicowania chorób układu oddechowego z objawami COVID-19?
Pierwsze pytanie dotyczyło o objawy generalnie chorób układu oddechowego, tak, niezakaźnych. Na drugie natomiast, jak różnicować, kiedy pacjent powinien jednak zdecydować się na...
Tak, ja może połączę odpowiedź na te dwa pytania, zaczynając od tego, że reprezentuję akurat taką specjalność medyczną, dla której taka pandemia jest no, pewnym hororem diagnostycznym. Jeśli myślimy o diagnostykę w badaniu fizykalnym i w badaniu podmiotowym, czyli na podstawie zebranego wywiadu. Dlaczego? Dlatego, że absolutnie większość, jeśli nie wszystkie choroby układu oddechowego cechują takie objawy jak pojawienie się kaszlu, pojawienie się duszności, które to objawy są również no, typowe dla infekcji koronawirusem i zachorowania na COVID-19. Nawet zbierając wstępny wywiad w kierunku tej choroby COVID-19, pytamy o kaszel, duszność, stan podgorączkowy, tak, czy gorączkę. No więc to są zupełnie klasyczne objawy dla większości chorób układu oddechowego. W związku z tym na podstawie prostego wywiadu tutaj jest szalenie trudno różnicować choroby układu oddechowego czy nasilenie chorób przewlekłych i już wcześniej zdiagnozowanych układu oddechowego z zakażeniem koronawirusem. Można oczywiście u osób, o których wiemy, że już mają wcześniej rozpoznane czy samoistne włóknienie płuc, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czy jakąkolwiek inną chorobę układu oddechowego, domniemywać, że na podstawie nasilenia pewnych objawów, a mając z drugiej strony wiedzę, że żyjemy w dobie pandemii, możemy no, brać pod uwagę, czy musimy brać pod uwagę, że jedną z przyczyn nasilenia tych objawów może być infekcja wywołana przez koronawirusa. Ale równie dobrze taka infekcja może być wywołana przez wirusa grypy, przez cały szereg innych drobnoustrojów, takich jak bakterie. Także tutaj rola lekarza w diagnozowaniu takich chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego jest bardzo ważna. Jeśli mielibyśmy chorego, powiedzmy, kardiologicznego z chorobą wieńcową w wywiadzie czy z nadciśnieniem, No to te choroby zwykle nie przebiegają z dusznością, zwykle nie przebiegają z kaszlem. Jeżeli u takiej osoby pojawi się kaszel, duszność, gorączka, no to z dużo większym prawdopodobieństwem można wyrokować, że to może być zakażenie koronawirusem, niż u chorego z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dla którego bardzo często obcowanie z dusznością i kaszlem jest codziennością. I tutaj tylko możemy wstępnie wnioskować, że może jakaś infekcja jest po tym, że te objawy się nasiliły, ale nie, że się pojawiły jako do tej pory nieobecne.
Panie profesorze, kiedy taki pacjent w takim razie powinien zgłosić się do lekarza, pojawić się w gabinecie lekarskim?
Gdyby nie sytuacja, że tak powiem, epidemiologiczna i jednak mam tego świadomość, utrudniony dostęp do lekarza, to bym powiedział, że zawsze przy nasileniu się objawów. No w tej chwili sądzę, że jeśli lekarz zna swojego pacjenta, jeżeli to jest pacjent z chorobą przewlekłą, pacjent, którego zna od lat, to zapewne w części przypadków można posłużyć się tak zwaną teleporadą czy telewizytą i po przeprowadzeniu rozmowy z pacjentem można wywnioskować, czy choroba przewlekła układu oddechowego jest w okresie zaostrzenia, czy to zaostrzenie się pojawiło, czy może tak do końca nie jest. I wtedy też można spróbować ewentualnie zalecić pacjentowi jakieś leczenie. Nie wiem, tu zgaduję, to może być antybiotyk, jakiś lek przeciwwykrztuśny, czy wykrztuśny, czy przeciwkaszlowy lek, cokolwiek. I oczywiście w tej chwili można takie zalecenie zrealizować za pomocą e-recepty. Natomiast nie wydaje mi się, tylko jestem absolutnie przekonany, że takie, nazwijmy to, wstępne ustalenie przyczyn gorszego stanu pacjenta musi być zweryfikowane w ciągu kilku kolejnych dni. Jeżeli po 3-4 dniach dalej są te objawy, a nie daj co, są bardziej nasilone, to dalej nie możemy się, moim zdaniem, uciekać tylko i wyłącznie do kolejnej teleporady, tylko taki pacjent powinien być przez lekarza zobaczony. Albo przez swojego lekarza, czy to lekarza rodzinnego, czy specjalistę chorób płuc, albo pewnie w ostatniej kolejności taki chory powinien się udać do szpitala, ale to już tylko w skrajnie trudnej sytuacji, w ciężkim przypadku.
Panie profesorze, czy w przypadku pacjentów cierpiących na choroby płuc teleporada okazała się dobrym i wystarczającym narzędziem, które jest wykorzystywane przez lekarzy? Kiedy pana zdaniem jednak ta teleporada powinna zostać odwieszona na kołek przysłowiowy i powinna zostać zrealizowana normalna wizyta, gdzie lekarz miałby możliwość zbadania pacjenta i porozmawiania z nim? I teraz pytanie jeszcze do pana, jak pacjent powinien się przygotować do takiej wizyty, którą odbywa zdalnie?
Przed chwilą zacząłem na ten temat mówić, uprzedziłem troszkę pani pytanie i w związku z tym to, co powiedziałem, to był opis takiej sytuacji, powiedzmy, nazwijmy to, z pola szarego, tak? Że pojawiły się jakieś objawy, znam pacjenta jako lekarz, on mi coś komunikuje, że się więcej kaszle, że pojawiła się ropna wydzielina, że się pojawił stan podgorączkowy, że mu duszniej, to wtedy, tak jak powiedziałem, mogę próbować za pomocą teleporady troszkę mu zmodyfikować leczenie, ale tą modyfikację leczenia muszę koniecznie zweryfikować po kilku dniach, bo nie zawsze jest tak, że taka modyfikacja stan zdrowia pacjenta poprawi. Na pewno wszyscy chorzy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, których lekarz dobrze zna, którzy są w stabilnym okresie choroby, mogą skorzystać z tej porady, czy nawet powinni skorzystać, bo to zawsze prostsze i przede wszystkim dla pacjenta bezpieczniejsze. I po krótkiej rozmowie, po krótkim wywiadzie, jeżeli lekarz się upewni, że nie ma żadnych nowych objawów, nie ma nasilenia przewlekłych objawów, które są obecne od zawsze u pacjenta, można przepisać za pomocą e-recepty takie same leki, jakie stosowaliśmy do tej pory. Można nawet pomyśleć o ewentualnej zamianie leków, co pewnie szczególnie będzie dotyczyło chorych leczonych różnymi lekami wziewnymi, a więc głównie chorych na POHP czy astmę, bo to są tacy chorzy, u których w stabilnym okresie choroby myślę, że spokojnie jest możliwe do pomyślenia, tak zwane zaoczna zmiana leczenia jednego leku rozszerzającego skrzela na inny, albo dołożenie do jednego drugiego. To moim zdaniem nie musi się odbywać w czasie wizyty twarzą w twarz. No i wreszcie trzecia sytuacja to jest taka, że doszło do nagłego, istotnego zaostrzenia, nasilenia objawów. A wtedy no, nie wyobrażam sobie, żeby lekarz jeszcze się w teleporady bawił i odraczał kontakt z pacjentem o kolejne 3 czy 4 dni. Taki pacjent powinien być jak najszybciej zobaczony, a w ostateczności no, powinno mu się zalecić kontakt z personelem SOR-u czy izby przyjęcia jakiegoś szpitala. Problem jest tylko w tym, że lekarze rodzinni nie powinni tego typu rozwiązania nadużywać. Oczywiście, jeżeli będą wszystkich chorych kierowali na SOR-y, to te SOR-y i tak już będąc niewydolne, po prostu tych chorych i tak nie przyjmą. Tu jest niestety potrzebna świadomość, zdrowy rozsądek i odpowiedzialność za pacjenta, bo na pewno wszyscy wiemy, że lekarzy w Polsce jest za mało. Jeżeli będą jedni na drugich, że tak powiem, przerzucali swoje obowiązki, to i tak nic z tego nie wyjdzie. A ja zawsze przy takiej okazji mówię, bo często, ostatnio szczególnie często mamy takie różne debaty w gronie lekarskim i tym wszystkim lekarzom, którzy ograniczają dramatycznie kontakt z chorym, bo w obawie przed zakażeniem, zawsze zadaję takie pytania, co by się stało, gdyby ktoś z rodziny, pani doktor, pana doktora albo sam pan doktor miał potrzebę kontaktu z lekarzem i wtedy by usłyszał, że proszę jechać na SOR. Myślę, że nikt by się dobrze wtedy nie czuł i trzeba właśnie starać się, na ile to możliwe, wczuwać się też w tą sytuację pacjentów, którzy często są bardzo bezradni, nie wiedzą, co zrobić, jeżeli jeden lekarz nie odbierze telefonu, drugi nie odbierze, trzeci mu powie, proszę jechać na SOR. No, sytuacja jest no, czasami dramatyczna u chorych, szczególnie u takich, którzy mają przewlekłe choroby układu oddechowego, już wyjściowo są w ciężkim stanie, a jeszcze na to się nałoży zaostrzenie z jakiegokolwiek powodu, nie tylko z powodu infekcji koronawirusa.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Paweł Śliwiński, kierownik drugiej kliniki chorób płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.